Ojcze, dziękujemy Ci, że uczyniłeś nas swoimi synami i córkami. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, za to cudowne dzieło odkupienia, jakiego dokonałeś, Ojcze, poprzez przelaną krew Twego Syna. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, za Twoją potężną łaskę, za ten cudowny dar z nieba, z Twego serca, Panie, dla każdego, kto wierzy. Dla każdego, Panie, kto decyduje się wierzyć i ufać Tobie. Ojcze, dziękujemy Ci przez Jezusa Chrystusa. Panie, za każdy dzień naszego życia. Za każdą chwilę, Panie. Panie, za to, że powołałeś nas do istnienia. Panie, dziękujemy Ci za ten dzień, w którym powołałeś nas do swego królestwa. Panie, dziękujemy Ci za ten największy dar, Panie, Twego Świętego Ducha, Panie. Panie, że Twoja natura może zamieszkać w człowieku. Panie, że uczyniłeś z nas swoją świątynię. Ojcze, dziękujemy Ci. Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Amen. Dziękuję Ci. Niektórzy wrócili z urlopu, niektórzy pojechali na urlop. I niektórzy pojadą. Tak. Ja się dzisiaj z Wami będę dzielił czymś takim troszeczkę osobistym. Kiedy byłem na Ukrainie w tym roku, byliśmy w trójkę. Pod koniec naszego wyjazdu zadali mi pytanie. Szereg osób zadawało mi pytanie. I to pytanie mniej więcej brzmiało tak. Czy było coś w Twoim życiu, co sprawiło, że dzisiaj jesteś w tym miejscu z Bogiem, w którym jesteś? I powiedzieli, taka jedna najważniejsza rzecz. Czy było coś takiego? Ja się zacząłem zastanawiać, co odpowiedzieć im. Kiedy tak chwilę myślałem, powiedziałem w końcu tak. Jest taka jedna rzecz, która rzeczywiście sprawiła to, że dzisiaj jestem z Bogiem w tym miejscu, w którym jestem. I powiedziałem, to była modlitwa. Tak naprawdę to była modlitwa. Oczywiście to jest takie hasło, modlitwa. Ja się podzielę dzisiaj z Wami kilkoma rzeczami dotyczącymi też modlitwy, ale zanim to zrobię, powiem o czymś bardzo ważnym. Jeśli chwycisz to, co teraz powiem, nie swoją głową, ale swoim sercem, to może Ci przynieść olbrzymie błogosławieństwo w Twoim życiu z Bogiem. To jest spójność. Cokolwiek w życiu robisz, musisz być spójny. Co mam na myśli? Wiecie tak, Twoje ciało tutaj jest. Amen? Nie ulega wątpliwości, że jest. Jest pytanie, gdzie jest Twoja głowa i gdzie jest Twoje serce? Często jest tak, że Twoje ciało gdzieś jest, Twoje myśli krążą nie wiadomo gdzie, po orbicie. W pracy, w sytuacjach domowych, w problemach. A więc już nie masz spójności. A Twoje serce jeszcze jest gdzie indziej. Bóg stworzył nas do takiej jedności. Jeśli pragniesz wzrastać z Bogiem, potrzebujesz być spójną osobą. A to oznacza, że kiedy oddzielasz się dla Boga, dla Słowa, dla modlitwy, Potrzebujesz być spójną osobą, musisz się oddzielić cały. To znaczy, że twój duch, twój wewnętrzny człowiek musi wziąć w karby twoją duszę, czyli twoje myśli, i tego za ciebie nikt nie zrobi. Boże Słowo nas naucza, że to my mamy okiełznać swój umysł, więc tego za nas nikt nie zrobi. Więc kiedy jesteśmy w jakimś miejscu i coś chcemy zrobić, potrzebujemy przede wszystkim być spójni, czyli oddzielić się całkowicie dla tej jednej sprawy. Więc kiedy będziesz słuchać, to bądź spójny, bądź spójna. Kiedy patrzę na życie niektórych wierzących, widzę coś takiego. Niektórzy ciągle wzrastają i biorą i dochodzą do takich wyżyn odkupienia z Bogiem. Co mam na myśli? Biorą wszystko to, co się dla nich dokonało na krzyżu. I to staje się ich życiem, ich rzeczywistością w ich życiu. Czyli oni chwytają wyżyny odkupienia. Są też tacy, którzy w jakiś sposób wzrastali i zatrzymują się na nizinie odkupienia. Co mam na myśli niziny odkupienia? Najłatwiej im przyjąć tylko przebaczenie grzechów i nawet nieraz nie potrafią się pozbawić poczucia winy. Nizina odkupienia. Ale są też tacy, którzy wzrastają i sięgają, idą do wyżyn odkupienia i biorą wszystko to, co Jezus Chrystus dokonał na krzyżu dla nich. Jest taka zasada, kochani. Można by powiedzieć tak, że Bóg ma wybrańców. Powiem wam, ma. Każdy z nas może się z nim stać. Każdy z nas może stać się wybrańcem i ulubieńcem Boga Ojca. Dlatego, że Bóg nie ma względu na osobę. Jego miłość do ciebie i do mnie jest taka sama. Nie jest większa. Niektórzy tej miłości bardziej doświadczają, inni mniej. Ale to nie oznacza, że Bóg kocha jedną osobę bardziej od ciebie. Jeśli tak myślisz, to już jest niewłaściwe myślenie. Nieboże myślenie. Widzisz, żeby doświadczać wyżyn odkupienia, żeby sięgnąć po to, Bóg potrzebuje poszerzyć ciebie. Jest taka zasada. Bóg nie może włożyć wielkich rzeczy w małe wnętrze. Nie dlatego, że nie chce, dlatego, że się nie mieszczą. Jeszcze raz to powtórzę. Bóg nie może włożyć wielkich rzeczy w malutkie wnętrze. Nie dlatego, że nie chce, dlatego, że się nie mieszczą. Więc Bóg musi poszerzyć ciebie. I tego bez ciebie nie zrobi. Tego bez ciebie nie zrobi. Bo On będzie chciał współpracować z tobą w tym poszerzaniu. On się nie zmieni. Więc jeśli my pragniemy zmiany, to On, będziemy potrzebowali my się zmienić. Amen. Nieraz słyszeliście z moich ust takie słowa. Nie uwielbiaj zbyt długo tego, co nie działa. Więc jeśli coś nie działa, zatrzymaj się, zacznij szukać Boga i pytaj, dlaczego nie działa. Bo jeśli Biblia mówi, że to ma działać, a Bóg jest prawdą, to ma działać. To dlaczego dla jednych działa, a dla drugich nie działa? I znowu przychodzą myśli, czy Bóg ma wybrańców i ulubieńców? Oczywiście, że ma. Każdy z nas może się z Nim stać, bo Bóg nie ma względu na osobę. Amen. Tak naucza nas Słowo Boga. W jaki sposób, kiedy ja odkrywałem pewne rzeczy i widziałem, że w wielu miejscach byłem takim człowiekiem zablokowanym, miałem o sobie bardzo, bardzo złe myślenie. I kiedy zacząłem czytać Biblię, zacząłem czytać historię ludzi opisanych w Biblii, normalnych ludzi, którzy kiedyś byli dotknięci przez Boga w swoim życiu, i zobaczyłem, jak Bóg potrafił zmienić tych ludzi. Ze zwykłych zrobił z nich niezwykłych. I pomyślałem sobie tak, to jest dostępne dla każdego. Widzisz, i znowu jest taka zasada. Większość nie oznacza racji. Jeszcze raz to powtórzę. Większość wcale nie oznacza racji. Wiecie, co mam na myśli? Jeśli słuchasz zwykłych ludzi, będziesz też zwykłym człowiekiem. Ale jeśli zaczniesz słuchać i pójdziesz za niezwykłymi ludźmi, to oni cię gdzieś zaprowadzą. Kto ma uszy do słuchania? Zacząłem szukać. Jedyną osobą, która mnie zafascynowała, to był między innymi Jezus Chrystus. Też Dawid, zwykły pastuch, stał się królem. Zobaczyłem, że są dwa ważne elementy do tego, żeby wzrastać z Bogiem. To jest słowo i modlitwa. To jest słowo Boga i modlitwa. I zauważyłem, że modlitwa powinna wypływać ze słowa i być o nie oparta. I wtedy jest niemożliwe, żeby Bóg nie wysłuchał. Niektórzy ludzie zaczynają się modlić i pływają w modlitwie. Pływają nie wiadomo na czym i nie wiadomo dokąd. To jest religia. I najczęściej nie ma odpowiedzi na takie rzeczy. Modlitwa powinna wypływać ze słowa i być o nie oparta, bo to jest słowo samego Boga. Więc dwa elementy: słowo i modlitwa. Słowo i modlitwa. To słowo pokazuje nam, jak żyć. I bardzo często nas konfrontuje, prawda? Chcielibyśmy być doskonali. Próbujemy. Ja kiedyś chciałem też być perfekcjonistą. I wiecie, kiedy to się skończyło? Kiedy mnie to zmęczyło. Chciałem dobrze i nigdy nie mogłem chwycić tego dobrze. Intencje miałem cudowne, ale zobaczyłem, że nie jestem w stanie. I jestem Bogu wdzięczny za to, że doprowadził mnie do miejsca, że musiałem zgiąć swój kark i kolana, bo zobaczyłem, że perfekcjonizm jest odznaką pewnej pychy i dumy. Wynikającej z odrzucenia. W Więc mój kochany ojciec chciał mnie nauczyć żyć Jego łaską. Więc doprowadził mnie do miejsca, że moje kolana musiały się zgiąć i mój kark też. I przyszła wolność. To mnie nie zwalniało z tego słowa, więc zacząłem się modlić o niektóre rzeczy. Pokażę wam historię człowieka ze Starego Testamentu. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Kronik, 4 rozdział. Mam nadzieję, że przyszliście z Biblią. A ty gdzie masz swoją Biblię? No w domu. Pierwsza księga Kronik, 4 rozdział. Przeczytamy 2 wiersze, 9 i 10. Lecz Jaabez był znakomitszy niż jego bracia. Jego matka nazwała go Jaabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam. Kochani, potrzebujemy mieć takie zrozumienie, że kiedyś nadawano imiona, które odzwierciedlały pewien stan, czy charakter osoby, czy moment jego narodzin. Powiedziała, w bólu rodziłam. To słowo ból tutaj, to oznacza także utrapienie, smutek, boleść, cierpienie, zamartwianie się. 9. 4 rozdział 1 Kronik, 9 wiersz. A więc Jaabez był człowiekiem bólu. Można by było powiedzieć, człowiekiem utrapienia, smutku, boleści, cierpienia, zamartwiania się. I co ten człowiek zaczął robić? Wołał do Boga Izraela. Pamiętajmy o jednym, on nie miał Ducha Świętego i nie był na nowo narodzony. On miał tylko wiarę w Boga Izraela i nic więcej. I mówił tak, obyś mi prawdziwie błogosławił. Wiecie, co to tak naprawdę znaczy błogosławieństwo? Wiecie, to ma bardzo szerokie znaczenie, to słowo błogosławił. On wołał o Bożą przychylność, o Bożą łaskę, o Boże miłosierdzie, o przemianę, o zdolność dla siebie. Żeby Bóg pomógł mu zmienić tą sytuację, w jakiej on żył. Żeby Bóg pomógł mu zmienić jego samego. Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice. Wiecie, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, ma pewne granice, po których się porusza. I ta granica to jest coś niewidocznego, to jest takie koło, w którym ty się dobrze czujesz i w którym chodzisz. Widzisz, co jest na zewnątrz, nieraz tęsknisz za tym na zewnątrz, ale tutaj się czujesz bezpiecznie. Czujesz się swojo. On wołał, Panie, poszerz moje granice. Wiecie, co to znaczy? Tak naprawdę wołał o przemianę w swoim życiu. Mówił, Boże, zmień mnie. Zmień mnie. Spraw, żebym mógł pójść dalej. Innymi słowy, poszerz mnie. I potem wołał, mówi, oby Twoja ręka zawsze była nade mną. Tak się modli człowiek, który widzi swoją słabość, swoją niemoc, a jednocześnie ufa Bogu, czyli wierzy Bogu i pragnie być uzależnionym od Boga. Pragnie być uzależnionym od Boga. On chce przekroczyć swoje granice, w których się porusza. Boi się i woła do Boga, oby Twoja ręka była nade mną. I woła, oby mnie ból nie dotknął. Chroń mnie przed złem. wiecie, wołał do Boga, chroni mnie przed złem, czyli nie ufa sobie, że się sam obroni. I mówi, oby mnie ból nie dotknął. A więc tak naprawdę woła o ochronę przed bólem, przed cierpieniem, przed chorobą. I Bóg spełnił jego prośbę. Posłuchajcie mnie. To był człowiek, który, jeszcze raz mówię, nie był na nowo narodzony, nie miał na sobie Ducha Świętego, nie miał w sobie Ducha Świętego. To był człowiek, który tylko wierzył w Boga Izraela. I w taki sposób się modlił. Wołał do Boga, obyś mi prawdziwie błogosławił. Obyś poszerzał moje granice. To znaczy, żebym potrafił zrobić krok naprzód i wyjść po tą, za tą granicę, za swoje możliwości. Nasze granice to są nasze możliwości, które każdy z nas ma. Amen? To jest twoja zdolność, to nieraz twój naturalny dar, który otrzymałeś z nieba, to jest to, co się wyuczyłeś. To są twoje możliwości. Ale jest coś ponad to. I on wiedział, że jeśli zrobi krok w przód, przekroczy granice swoich możliwości. Chciał to zrobić. Chciał poszerzenia, chciał wzrostu, chciał zmiany. Chciał zmiany sytuacji, chciał przede wszystkim zmiany siebie samego. Posłuchajcie mnie, bo to jest ważne. On przede wszystkim chciał, żeby Bóg zmienił jego. Po to, żeby on mógł wejść w nowe rzeczy. Żeby się nie bał. I wołał o to do Boga. I prosił, Boże, niech twoja ręka będzie nade mną. Bo nie wiem, co, bo jeśli nie będzie, to nie wiem, co się stanie. Mówi, chroń mnie przed złem, żeby mnie ból nie dotykał. Wiecie, że kiedy zło przychodzi, to człowiek cierpi? Amen? On się modlił o to. I Bóg spełnił jego prośbę. I kiedy myślę na temat modlitwy tego człowieka, to widzę biblijną zasadę, bo to nie jest tylko jeden przykład. Bogu podoba się modlitwa serca, nie modlitwa dla modlitwy, ale to jest pewna prawda wypływająca z serca człowieka, która dotyka serca Boga. Ten człowiek żył w prawdzie i jednocześnie chciał wzrostu. Prosił Boga o ochronę i o to, żeby jego Boża ręka była nad nim w jego decyzjach, w tym jego kroczeniu, w tym wyjściu poza granicę. Musiał zrobić krok w wierze. Amen. Musiał wyjść ze swojej łodzi i zaufać Bogu. I Bóg spełnił jego prośbę. I to mi mówi, że Bóg pragnie rozwoju człowieka, że zawsze jest więcej. I że Bóg oczekuje od nas wiary, zaufania. Bo Bóg chce nas poszerzać. Otwórzmy sobie list do Efezjan, zobaczymy coś z Nowego Testamentu. I zaczniemy pierwszy rozdział, drugi wiersz. Paweł bardzo często pisząc listy do wierzących, do Kościoła, zaczynał w taki sposób: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój. Zwróćcie uwagę, że w tych kościołach nie było doskonałych ludzi. W niektórych z tych kościołów było masę grzechu. A jednak on pisał: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego. Ja Abes mówił: Boże, obyś mi prawdziwie błogosławił. A Paweł mówi: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego. Ja Abes tylko mówił: Boże, obyś mi prawdziwie błogosławił. Jabez nie znał Ojcostwa Bożego. Dla Jabeza Bóg nie był Ojcem. To jest, kochani, zasadnicza różnica. Kiedy narodziłeś się na nowo, stałeś się synem i córką i nie możesz już tego cofnąć. Po prostu się stało. Nie możesz cofnąć czasu i tego, co się wydarzyło już. Stało się i jesteś. Paweł mówił: łaska wam i pokój. Wiecie, łaska jest Bożą mocą. To nie jest koc, który przykrywa grzeszne życie. To jest Boża moc, wychodząca od samego Boga Ojca, po to, żeby przemienić nas, żeby nas zmienić, żebyśmy potrafili wyjść poza pewne granice, żeby nas poszerzyć, żebyśmy potrafili czerpać, żebyśmy potrafili przyjmować objawienie z nieba. Bóg Ojciec nie jest przeciwko tobie. Nawet jeśli mocno spsocisz, bo jesteś Jego synem i Jego córką. Kochani, gdybyśmy my zrozumieli, czym jest Boża łaska, zobaczylibyśmy w tym potężną miłość i miłosierdzie Boże dla nas. Tu jest dalej napisane, że Bóg Ojciec wybrał nas jeszcze przed założeniem świata. Zwróćcie uwagę, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. A więc jest to wolą Jego, święci i nienaganni. Wiecie, jaki jest pierwszy dar, który otrzymaliśmy od Boga? Dar usprawiedliwienia. Bez tego daru nikt by z nas tutaj nie byłoby tego kościoła, nie byłoby ciebie ani mnie. To łaską jesteśmy zbawieni, nie z uczynków. To jest dar dany człowiekowi z miłości Boga Ojca do ciebie i do mnie. Dar się przyjmuje lub nie. O dar się nie żebrze. Dar tylko możesz przyjąć i podziękować i być Bogu wdzięcznym. Nie można sobie zasłużyć na ten dar niczym. Nawet perfekcyjnością. Żadną służbą. On to sprawił, że Jego natura poprzez Ducha Bożego przyszła i zamieszkała w nas. I potrzebujemy, kochani, nauczyć się i prosić Boga o taką zdolność, żebyśmy potrafili czerpać z Jego natury. O wszystko trzeba się modlić. Wiesz, że w Tobie mieszka mądrość? Nie mądrość tego świata. Niebiańska mądrość. Mieszka w Tobie Jego moc, Jego miłość, Jego łaska, Jego miłosierdzie, Jego zdolności. To wszystko jest w Tobie poprzez Jego Ducha. Zwróćcie uwagę, jak mało czerpiemy z tego. Gdyby Kościół nauczył się z tego czerpać, mój Boże, co by się działo? Ten świat nie wyglądałby tak, jak wygląda. My tak często ograniczamy nieograniczonego Boga poprzez nasze ograniczone myślenie. Wiele razy z tego miejsca mówiłem, że Bóg powiedział: wasze myśli nie są moimi. Wasze drogi nie są moimi. Wiecie, ja zawsze myślałem, że Bóg powinien myśleć tak, jak ja myślę. Okazuje się, że nie. Że On myśli zupełnie inaczej. Zawsze mi się wydawało, że kiedy ja chodzę z pewnymi drogami, bo każdy z nas chodzi jakimiś drogami w swoim życiu, że jeśli nic takiego złego nie robię, prowadzę moralne życie, to Bóg powinien chodzić tą samą drogą. A okazuje się, że nie. W miłości przeznaczył nas dla siebie, do synostwa. To było Boże przeznaczenie, a nie Twoje, ani moje. Powiem Wam, ja nie szukałem Boga w swoim życiu. 29 lat temu On mnie znalazł. Ja nie szukałem Go. Dzisiaj wiem, oczywiście ktoś się o to modlił, bez wątpienia. Modliła się o to moja siostra i moja matka, na pewno, to wiem. Ale ja nie szukałem Go. On mnie przeznaczył dla siebie, do synostwa. On przeznaczył Ciebie dla siebie, do synostwa. Wiesz, co to oznacza? Jesteś Jego własnością. Jeśli przyjęłaś Ducha Świętego, to jest pieczęć Boga Ojca na Twoim życiu. Należysz do mnie. Ja jestem Twoim Ojcem. To nie znaczy, że masz się wypiąć na rodziców ziemskich. Masz ich szanować. Ale od tego momentu Bóg mówi: ja jestem Twoim Ojcem. List do Efezjan, 3 rozdział, 20 wiersz. Paweł mówi tak: temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o czym myślimy albo co go prosimy, temu niech będzie chwała. A więc jest Jego moc, jest w Tobie, według mocy działającej w nas. Ta moc potrafi uczynić o wiele, wiele więcej niż to, o czym Ty myślisz lub o co Go prosisz. Ja zauważyłem w swoim życiu i nie tylko w swoim, bo nieraz spytam się ludzi, nieraz modlili się o coś do Boga i tak ta ich potrzeba była taka, wiecie, taka ograniczona, malutka, żeby nie przesadzić. Wypływająca z małego wnętrza. I kiedy Bóg przyszedł, dał mi więcej. Potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o czym myślimy albo o co Go prosimy. Jest pytanie. Po pierwsze, czy w to wierzysz, a po drugie, czy się modlisz? Panie, niech Twoja moc przynosi to o wiele więcej, to daleko więcej w moim życiu. Czy się modlisz o to? Biblia nas naucza, że Bóg, który jest Bogiem Wszechmogącym, ma moc nakłonić ludzkie serce do danej rzeczy. A więc Bóg ma moc nakłonić moje serce, żebym szukał Go. Ma moc nakłonić moje serce do chodzenia Jego drogami. Ma moc nakłonić moje serce do życia w czystości i świętości. Ma moc nakłonić moje serce do posłuszeństwa, nawet wtedy, kiedy jest to trudne. Ma moc nakłonić moje serce do wypełnienia Jego woli, a nie swojej. On ma taką moc. Jest pytanie, czy się modlisz o to? Powiem wam, o wszystko trzeba się modlić. O wszystko. Ale kiedy modlisz się, musisz być spójny. To nie jest modlitwa dla modlitwy. Kiedy rozważasz słowo, jesteś spójny, czyli twoje ciało jest uciszone, jesteś skupiony na tym, co czytasz, co rozważasz. Nagle Duch Święty przychodzi i pokazuje ci, wzbudza w tobie pragnienie czegoś. Ty widzisz, że ty tego nie masz, ale masz pragnienie. Co zaczynasz wtedy robić? Zaczynasz się modlić. Boże, spraw to we mnie, aby mógł tak żyć, aby mógł czerpać z twoich obietnic. Naucz mnie tego. Ucz mnie swoich dróg. Ucz mnie posłuszeństwa. Ucz mnie poddania Tobie. Ucz mnie przyjmować od Ciebie. Wiecie, wielu ludzi, im łatwiej jest dawać niż przyjmować. Ja coś na ten temat wiem. Jeśli nie potrafisz przyjmować, to nic od Boga nie weźmiesz też, bo wszystko jest Jego darem. Więc Bóg potrzebuje Cię zmienić. Nauczyć Cię i o to potrzebujesz się modlić. Panie, naucz mnie przyjmować. Boża łaska i Jego pokój są dla Ciebie zawsze dostępne. Znam wierzących, którzy mówią, będę silny w tym miejscu. Też taki byłem do czasu. Będę się trzymał tutaj. Też taki byłem do czasu. Zmienię to w sobie. Też taki byłem do czasu. Wiecie, do jakiegoś czasu zobaczyłem, że to nie działa. Że to nie działa. Robiłem wszystko jak najlepiej, potrafiłem. Ja. I nie działało. I to mnie czegoś nauczyło. Nie bądź zbyt dumny i pyszny, żeby wszystko załatwić samemu. Nie bądź zbyt dumny i pyszny w swoim życiu. Zbyt niezależny. Bo łaska będzie dla ciebie niedostępna. W swoim chrześcijańskim życiu potrzebujesz dojść do takiego miejsca. Za wszystko dziękujesz. Naucz się żyć w dziękczynieniu za to, co masz dzisiaj. Powiem wam, dlaczego to jest ważne. Niewiara, narzekanie, krytykowanie, osądzanie, zazdrość sprowadza ducha ubóstwa duchowego i materialnego. Jeszcze raz powtórzę. Narzekanie, krytykowanie, osądzanie, zazdrość sprowadza ducha ubóstwa. Najpierw duchowego, a zatem przyjdzie duch ubóstwa materialnego. Naucz się dziękować dzisiaj Bogu za to, co masz. Każdy może zacząć. Jeśli nauczysz się żyć w dziękczynieniu, to cię doprowadzi do miejsca wdzięczności. Wdzięczność Bogu sprawi, że niebiosa będą nad tobą otwarte, Boża łaska i przychylność będzie się wylewać na ciebie. Wdzięczne serce. Wdzięczność doprowadzi cię do rozkoszowania się Bogiem. I kiedy dojdziesz do miejsca rozkoszowania się Bogiem, On będzie spełniał pragnienia twojego serca. To jest Jego obietnica ze Słowa Bożego. Ale od czego zaczynasz? Od dziękczynienia. Wiecie, Polacy mają pewien problem. Może nie jeden. Ja widzę takie dwa główne problemy, które słyszę. Może trzy. Zatrzymam się, bo będę wyliczał więcej. Narzekanie to jest jeden z problemów Polaków. Nigdy nie są zadowoleni. Powiem wam, to jest demoniczna zwierzchność, która oddziaływuje na życie w tym kraju. Możesz jej się poddać lub nie. To jest twój wybór. Następna rzecz to jest zazdrość. O, on ma, więc na pewno kradnie. Jeśli on ma dużo, a ja nie mam, a ja mam mało, to znaczy, że on kradnie i oszukuje. To jest zazdrość połączona z osądem. Ja kiedyś otrzymałem lekcję od Pana. Bóg powiedział, napomniał mi, powiedział, nigdy tak nie rób, nigdy nikogo nie osądzaj. Nawet jeśli to byłaby prawda. Ja jestem sędzią, a nie ty. To mi wystarczyło. Powiedział, chcę cię błogosławić też w sferze materialnej, ale nigdy nikogo nie osądzaj za nic. I to była dla mnie lekcja. Następny problem, wiecie, jaki jest w Polsce? Jest takie powiedzenie, gdzie jest dwóch Polaków, są trzy zdania. Powiem wam, to jest przekleństwo, które ciąży na tym narodzie. Przekleństwo podziału. Możesz się temu poddać lub nie. To jest niezależność. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to działa w drobnych rzeczach, idź na skrzyżowanie świetlne, nie na głównej ulicy, na takich bocznych. Stań sobie i patrz na to, jak ludzie przechodzą. Natychmiast zobaczysz. Oni nie patrzą na światło, oni patrzą, czy samochód nie jedzie. I przechodzą po prostu. To tak, jakby ich nie, to do, nie, nie dotyczyło. A więc to prawo i przepisy są, ale nie dla mnie. Wiecie, co to jest? To jest bunt i niezależność. Jeśli masz z tym problem, potrzebujesz się tego pozbyć. Ktoś przychodzi do kogoś z dobrą radą. On mówi, ja nie potrzebuję. Ślepy jest. Bo jeśli ktoś przychodzi i chce komuś coś pomóc, oczywiście ktoś ma prawo to przyjąć lub nie. Jego biznes. Jeśli widzisz, kochani, jeśli mamy z czymś problem, musisz przyjść do Pana i powiedzieć, Panie, zmień mnie. Ja nie potrafię tego zmienić w sobie. Daj mi takie uległe serce. Daj mi serce, które będzie przyjmować korektę. Daj mi serce, które nie będzie się odwracać od prawdy. O wszystko trzeba się modlić. Wiecie, jeśli człowiek żyjący pod prawem tak się modlił i Bóg spełnił jego prośbę, to o ileż bardziej my żyjący pod łaską możemy korzystać z tego. Nie musisz żyć na nizinie odkupienia. Jeśli macie problemy z chorobą, jakąkolwiek, powiem wam, i to się utrzymuje, to nie jest pełnia odkupienia. Powiem wam dlaczego. Choroba w ciele Chrystusa nie ma prawa przebywać. A Kościół jest ciałem Chrystusa. Więc to jest coś nieprawne, to jest bezprawne. Więc jeśli jest, to jest tego przyczyna. Lepiej nauczyć się żyć z Bogiem w posłuszeństwie i mówić: Panie, chroń mnie przed złem, aby mnie ból nie dotykał. Lepiej tak żyć, niż potem walczyć z czymś, co przychodzi. Amen? Nic się z powietrza nie bierze. Pomimo tego wszystkiego, łaska i pokój jest dla nas. Od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dla każdego z nas tutaj. Jeśli widzisz, że w twoim życiu potrzebujesz coś zmienić, przyjdź z tym do Boga. Jeśli nie potrafisz, uklęknij na kolana i powiedz: Panie, zmień mnie. Zmień moje serce. Nakłaniaj moje serce. Jeśli masz problem z buntem czy z niezależnością, to zacznij się o to modlić. Wyrzeknij się tego demona, który za tym stoi i proś Pana: Panie, zmień moje serce. Daj mi serce, które będzie posłuszne, które będzie poddane. Bóg zacznie to robić. Wiecie dlaczego? Bo to jest modlitwa, która mu się bardzo podoba. My najchętniej chcielibyśmy tak: Panie, zmień okoliczności, żebym się dobrze czuł. Żeby wszystko było po mojej myśli. O, wtedy będziesz: Halleluja, Jezus jest Panem. Powiem wam, taka modlitwa nie działa. To ty masz się zmienić. To Bóg ciebie będzie chciał zmienić. Żebyś umiał się znaleźć i objawiać charakter Jezusa wobec wszystkich i wszędzie. Czy to jest łatwe i proste? Może dla was tak, dla mnie nie. Dla mnie to nie jest łatwe i proste. Ale ja nie mam wyboru. Czy rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Jako wierzący nie mam wyboru. Muszę przyjść pod krzyż. Muszę zgiąć swój kark, swoje kolana i powiedzieć: Panie, mam z tym problem, zmień mnie. Dobrze jest patrzeć na słowo. Ja podam z Psalmu 119. Pokażę kilka fragmentów, gdzie to może być twoją modlitwą także. Psalm 119. Ja wybrałem tylko pewne fragmenty. Od 17 do 19. Okaż dobroć słudze swemu, abym żył i przestrzegał słowa Twego. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Jestem gościem na ziemi, nie ukrywaj przede mną przekazań swoich. Wiecie, że o te rzeczy powinniśmy się modlić? Ja bardzo często się modlę do Boga: Panie, nie ukrywaj przede mną żadnego swojego przekazania. Ja wiem, że mamy jedno przekazanie w Nowym Przymierzu, przekazanie miłości. Kochać Boga i kochać bliźniego, i to wypełnia prawo i tak jest napisane. Ale są pewne takie niuanse w tym wszystkim zawarte. Nie chcę, żeby... Ja chcę widzieć wszystko. Żeby Bóg przede mną nic nie ukrywał, więc modlę się o to. 26-27. Opowiedziałem Ci losy moje, a Ty wysłuchałeś mnie. Naucz mnie ustaw Twoich. Widzicie, ten człowiek musiał przyjść przed Boże oblicze i musiał wylać przed Panem swoje serce i powiedzieć: opowiedziałem Ci moje losy. Czyli powiedziałem Ci to, czego doświadczam, jak się czuję, co przeżywam. Ty wysłuchałeś mnie. Naucz mnie ustaw swoich. Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje. Człowiek się modli: Boże, Ty to spraw, ja nie potrafię. Ale Ty możesz to sprawić, więc proszę Cię, zrób to dla mnie. A będę rozmyślał o Twoich cudach. Od 33. Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, a będę ich strzegł do końca. Psalmista mówi do Boga: Ty mnie naucz tego. Ja nie potrafię się tego nauczyć, ale Ty możesz mnie tego nauczyć, więc zrób to. I to jest prośba. Daj mi rozum, abym zachował zakon swój. Czyli ten człowiek nie polegał na swoim rozumie i na swojej mądrości. Potrzebował tego z nieba, więc się modlił o to. Daj mi rozum, abym zachował zakon Twój i przestrzegał go całym sercem. Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie. Ja myślę, że wszyscy tu, jak jesteśmy, mamy pragnienie chodzić Bożymi drogami. Amen? Ale nie potrafimy często tego zrobić. Więc co należy zrobić? Zgiąć kolana i prosić Boga: naucz mnie tego. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Jeśli masz problem z chciwością, wyrzeknij się tego ducha, bo to jest duch za tym stoi. I powiedz: Panie, nakłoń moje serce do Twoich ustaw, a nie do chciwości. Czyli zmień mnie. Chciwość pochodzi z serca. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Ja myślę, że duch tego świata zbyt mocno włada w życiu wierzących. Zbyt mocno. Tak uważam. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. Spełnij słudze Twemu obietnicę swoją daną tym, którzy się Ciebie boją. Jeśli Bóg dawał Ci kiedyś jakieś obietnice, proś Go: Panie, wypełnij to, obiecałeś. Mówiłeś do mnie o tym, obiecałeś mi. Sześćdziesiąty szósty wiersz. Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim. Wiecie, to jest tak. My patrzymy fizycznymi oczami i myślimy, że znamy prawdę. I osądzamy według tego, co widzimy lub tego, co słyszymy. Bóg tak nie czyni. Naucz mnie trafnego sądu i poznania. To jest dar. Możesz widzieć ludzką duszę i jej grzech. Myślicie, że Jezus nie widział tego w ludziach? We wszystkich to widział. On popatrzył na człowieka i już wiedział, co w nim jest. A pomimo tego wszystkiego kochał ich. Nie odrzucał człowieka. Potrzebujemy, żeby Bóg nas nauczył takiej ważnej rzeczy, żebyśmy nigdy nie odrzucali osoby. Możemy uważać, że źle postępujesz i z tym się nie zgadzam. Ale nie odrzucam Ciebie. Siedemdziesiąty trzeci wiersz. Ręce Twoje uczyniły mnie i ukształtowały. Daj mi rozum, abym się nauczył przykazań Twoich. Człowiek się modli o to. Panie, naucz mnie swoich przykazań. Daj mi taką mądrość. 76:7. Niechaj łaska Twoja będzie pociechą moją, jak przyrzekłeś słudze swemu. Niech stąpi na mnie miłosierdzie Twoje, abym żył, bo zakon Twój jest rozkoszą moją. Niech łaska Twoja będzie pociechą moją, niech stąpi na mnie miłosierdzie Twoje, abym żył. Jeśli Bóg okazuje Ci miłosierdzie, bo się modlisz, i On przyjdzie i okaże Ci, w tym jest życie. Zachowaj mnie według łaski swojej, bym mógł strzec świadectwa ust Twoich. Zachowaj mnie. Tylko dzięki łasce. Wesprzyj mnie według obietnicy swojej, abym żył. Nie dopuść, abym doznał zawodów w nadziei mojej. Wiecie, człowiek, który traci nadzieję, nie chce mu się żyć już. Amen? Powiem wam. Nieraz będziemy w swoim życiu doświadczać rzeczy, których nie będziemy rozumieli. I może nie zrozumiemy tego nawet na tej ziemi nigdy. Może tak być. Bóg nie jest zobowiązany tłumaczyć się nikomu. Ale wierzę, że im bardziej Go znasz, tym mniej rzeczy nie rozumiesz. Im bardziej Jego znasz, tym mniej rzeczy będzie dla Ciebie niezrozumiałe. Podtrzymaj mnie, abym był zbawiony, a zawsze wpatrywać się będę w ustawy Twoje. Ty mnie, Panie, podtrzymuj. Nie potrafię sam się ochronić. Potrzebuję po prostu Twojej łaski i mocy do tego. 133. Umocnij kroki moje w słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności. I znowu widzicie, to jest modlitwa człowieka. Umocnij kroki moje w Twoim słowie. Ja nie potrafię tego zrobić, ale Ty masz moc i proszę Cię, zrób to dla mnie. Nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności. Wiecie, że w tym świecie jest coraz więcej oszustwa, coraz więcej nieprawości, niesprawiedliwości, coraz więcej wykorzystania innych. Jeśli nie będziesz się modlił o to, to Bóg nie będzie działał w tym wymiarze, żeby Cię chronić. 134. Wybaw mnie od ucisku człowieka, będę strzegł ustaw Twoich. Wiecie, są ludzie, którzy wykorzystują innych, uciskają ich, to szczególnie w pracy jest. Wybaw mnie od ucisku człowieka. Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim i naucz mnie swoich ustaw. I przeczytamy od 169 i skończymy może. Niech dotrze prośba moja przed oblicze Twoje, Panie. Obdarz mnie rozumem według słowa Twego. Ja Was zachęcam do takiej rzeczy. Ja przez wiele lat się modliłem i ciągle modlę się. Panie, daj mi mądrość, która płynie z Twego serca i z Twego słowa. Obdarz mnie rozumem według słowa swego. Błaganie moje niech dojdzie przed Twoje oblicze. Wybaw mnie według obietnicy swojej. Niech popłynie chwała z warg moich. Gdy mnie nauczysz ustaw swoich, niech język mój opiewa słowo Twoje. Wszystkie Twoje przekazania są sprawiedliwe. Niech wesprze mnie ręka Twoja, gdyż wybrałem Twoje przekazania. Nie to, że je wykonuję. Decyduję się i wybieram tak żyć. I potrzebuję wsparcia od Ciebie w tym, żebym mógł tak żyć. Niech żyje dusza moja, żeby Cię chwalić. Niech wspomagają mnie Twoje wyroki. Kiedy nieraz przychodzą takie smutne dni dla mnie, Przychodzę i mówię, Panie, potrzebuję pocieszenia od Ciebie. Potrzebuję, żeby Twoja miłość mnie dotknęła. I czekam na to. Biorę słowo, modlę się i przychodzi. Podzieliłem się z Wami czymś osobistym. Możecie z tego rozpoznać mniej więcej, jak wygląda moje życie modlitewne. Modlitwa powinna wypływać ze słowa i być oparta o słowie. Bo ja mogę się podeprzeć Jego słowem, nie swoimi chceniami. Panie, Ty tak powiedziałeś, Ty tak zrobiłeś dla tej osoby, nie masz względu na osobę. Proszę Cię, możesz to zrobić też dla mnie i zrób to. Nie bądźmy, kochani, zbyt dumni i pyszni i zbyt niezależni. Ja nie mówię przez to, że jestem w doskonały sposób, że nie mam z tym żadnego problemu. Nie. Nie jestem w takim miejscu jeszcze. Dążę do tego. Proszę Boga, żeby mnie zmieniał. Z perspektywy lat, ci, którzy z Was mnie znają dłużej, mogą coś zobaczyć. Ja nie chcę tutaj gloryfikować. Ale kiedy patrzę na swoje życie, to mogę Wam powiedzieć jedno. Jestem chodzącym cudem z nieba. I to wiem. To z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Tylko dlatego, że w którymś momencie musiałem zgiąć swoje kolana i swój kark i powiedzieć, Panie, niech się stanie tak, jak Ty chcesz. Powstańmy, będziemy się modlić przez chwilę. Wiecie, w Kościele modlimy się o taki czas, żeby Duch Święty przychodził z prawdą do naszych serc. I ja wierzę, że to jest bardzo ważne. Prawda nie zawsze jest przyjemna, nieraz nawet jest bolesna. Więc nie zawsze jest przyjemna dla nas, ale ciągle pozostaje prawdą. Amen. Duch Święty jest duchem prawdy. Więc kiedy prawda przychodzi i dotyka się Twego życia, nie sprzeciwiaj się. Otwórz Mu drzwi. Powiedzieć, tak, Panie, zmień mnie. Duch Święty nigdy nie przyjdzie do Ciebie z poczuciem winy i potępienia. Nigdy tego nie zrobi. Szatan od razu z tym przyjdzie. Duch Święty nigdy tak nie przyjdzie. Łaska Boga Ojca i Pana Jezusa jest dla nas, jest dla Ciebie i dla mnie zawsze dostępna. Ojcze, my Ci dziękujemy za Twoje słowo, które jest prawdą. Ojcze, Ty powiedziałeś, Panie, że Twój Święty Duch będzie dla nas nauczycielem. I dziękujemy Ci za to, że tak jest. Ojcze, powierzamy Ci swoje życie, Panie. Ty znasz nas najlepiej. Ty znasz nas, Panie, lepiej niż my sami. Panie, my pragniemy, Panie, wejść na te wyżyny odkupienia, które Ty dokonałeś dla nas w Jezusie Chrystusie. Ojcze, i my wiemy, że to jest dostępne dla każdego. Panie, pomóż nam i pokaż nam, Panie, to, co nas powstrzymuje, ogranicza, zatrzymuje. Nawet jeśli to będzie trudne, to my wiemy, Panie, że jest Twoja łaska i Twój pokój, Panie, dla nas. I że Ty jesteś zawsze tym, który chce nam pomóc. Ojcze, prosimy Cię, żebyś nakłaniał nasze serca do szukania Ciebie, szukania prawdy, szukania Twojego oblicza, Twojej woli. Żebyś, Panie, nakłaniał nasze serca do spotykania się z Tobą, do dzielenia się z Tobą. Żebyś nakłaniał nasze serca do przyjmowania od Ciebie. Ojcze, prosimy Ciebie o to i dziękujemy Ci, że Ty to czynisz i będziesz to czynił. Panie, prosimy Cię też, Ojcze, żebyś Ty wyciągnął swoją prawicę i błogosławił nas. I żeby Twoje potężne ramię, Panie, ciągle nas chroniło, wspierało i prowadziło Twoimi drogami, a nie naszymi. Panie, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę i to przeznaczenie, które dałeś każdemu z nas. Ojcze, o to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy przez Twojego Syna Jezusa. I Kościół powiedział amen.
W czasie tego postu, który mieliśmy w styczniu, czasami trzeba wrócić wstecz, Bóg mi powiedział właśnie poprzez Psalm 119. Czytałem go codziennie, studiowałem go, czytałem i Bóg mówił do mnie przez ten Psalm 119. Powiem Ci, jeżeli chcesz, jeżeli pragniesz w swoim życiu zmienić siebie, to przez ten psalm spokorniejesz. Tam cały czas jest słowo naucz mnie. Rozumiesz? A żeby nauczyć, to trzeba Panie, Panie, amen. Naucz mnie. Naucz mnie sprawiedliwości, naucz mnie sądu, naucz mnie przykazań, naucz mnie życia, abym był z Tobą. Zacznij studiować ten psalm. Radzimy Wam.